Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co mówisz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Drogie siostry i drodzy bracia, kolejny dzień naszej zadumy, refleksji wielkopostnej, przez które nas Pan Bóg prowadzi, chcielibyśmy poświęcić tej drugiej misji, temu drugiemu zadaniu, jakie wynika z naszego Chrztu Świętego. Mówiliśmy wczoraj o tej misji kapłańskiej, o tym, że możemy uczestniczyć w liturgii, ofiarować Bogu chleb i wino i z tym chlebem i winem ofiarować wszystkie radości, sprawy, troski nasze. Ale także to kapłaństwo polega na tym, że umiemy swoje życie poświęcać Bogu, drugiemu człowiekowi, poprzez odwalanie tych głazów, które uniemożliwiają innym rozwój, pójście naprzód. Ta misja kapłańska, kapłaństwo wspólne, powszechne, ochrzczonych polega też na tym, żeby umieć rozwiązywać czy luzować różne więzy chorób, nałogów, cierpienia, które dotykają naszych bliźnich. To jest istotne i ważne, i żeby pamiętać, że Bóg zawsze wysłuchuje. Kapłan to jest człowiek, który składa ofiarę, ale który wierzy głęboko, że Bóg jest, że Bóg słucha. I właśnie w czasie Chrztu Świętego, bo do tego wracamy, przy namaszczeniu naszych głowików, naszych dzieci, wnuków, wypowiedziano słowa modlitwy, żebyśmy wszczepieni w Chrystusa wytrwali w jedności z Nim. Chrystusa, który jest kapłanem, prorokiem i królem. I właśnie dzisiaj zechcielibyśmy się troszeczkę zatrzymać w świetle Słowa Bożego i tajemnicy Wielkiego Postu nad tym zadaniem prorockim, nad naszą misją prorocką, którą spełniamy i spełniać powinniśmy. Słowo Boże stawia nam dzisiaj przed oczy dwie sceny, które są różne, dzieli je kilkaset lat, ale tak naprawdę w centrum jest dramat człowieka, który zostaje osądzony, który ma zostać zamordowany. W pierwszym czytaniu, długim jak na normalne standardy liturgii, słyszeliśmy historię Zuzanny, oskarżonej przez wpływowych ludzi o to, że dopuściła się grzechu cudzołóstwa. Została oskarżona fałszywie. U podstaw stanęło kłamstwo. A w Ewangelii czytamy o kobiecie, która rzeczywiście została pochwycona na grzechu cudzołóstwa. I zostaje ona przyprowadzona w świetle prawdy przed Chrystusa, aby On wydał wyrok, żeby powiedział, czy ma zostać ona ukamienowana. I w jednym, i w drugim wypadku pojawia się ktoś, kto ocala życie. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o Danielu, sprawiedliwym młodzieńcu, który powiedział, że jest wolny od tej krwi. To znaczy, on się nie podpisuje pod tym wyrokiem śmierci, jakim za podpuszczeniem tych dwóch starców grzesznych uległo całe zgromadzenie Izraela. Pojawia się sprawiedliwy Daniel, który mówi, to nie tak. Zbadajcie tę sprawę raz jeszcze, bo coś tu jest nie w porządku. A w Ewangelii pojawia się Chrystus, który mówi jasno, kto sam jest bez grzechu, niech rzuci kamieniem pierwszy na tę kobietę, która grzech popełniła. To nam pokazuje, drodzy bracia i siostry, kim jest prorok. Bo często tak mamy jakoś ustawione, że proroctwo to jest zapowiedź rzeczy przyszłych. Prorok jest jakby wróżbita, który mówi o tym, co ma nadejść, co się może stać. Ale takie myślenie jest bardzo obce kulturze biblijnej. Prorocy oczywiście zapowiadali też, co będzie w przyszłości, zapowiadali różne Boże interwencje czy Boże kary. Prorocy zapowiadali, że w przyszłości przyjdzie Mesjasz, który się narodzi w Betlejem, który będzie cierpiał. Ale jakby to nie jest najistotniejsze, te zapowiedzi. Prorok to jest ten, kto patrzy na rzeczywistość oczami Boga i umie tę rzeczywistość ocenić. Patrzeć oczami Boga na rzeczywistość, to znaczy widzieć jak Bóg. A Bóg patrzy w prawdzie i w miłości. I tego nie możemy, drodzy bracia i siostry, nigdy oddzielać i od Boga, i od tego, który mówi w imię Boga. Bo prorok każdy jest posłany, jeśli jest prawdziwy, jest posłany w imieniu Boga. I on w imieniu Boga patrzy na rzeczywistość, osądza ją, ocenia w prawdzie i w miłości. I dlatego, drodzy bracia i siostry, widzimy w pierwszym czytaniu młodzieńca Daniela, któremu Bóg udzielił nadzwyczajnego takiego prorockiego daru. Daniel widzi rzeczywistość w prawdzie i dlatego mówi wprost, jestem czysty od krwi tej kobiety, bo widzi tych starców nieczystych. Zresztą, drodzy bracia i siostry, wiemy, że grzechy, często jakieś takie nałogowe i tak dalej, zostawiają ślad na człowieku. Można poznać, czy ktoś jest alkoholikiem, narkomanem i tak dalej. I właśnie Daniel, młodzieniec, zobaczył. Zobaczył Bożymi oczami prawdę o tych dwóch starcach zaprzedanych kłamstwu. Ta kobieta, Zuzanna, nie chciała z nimi popełniać cudzołóstwa. Mówi tutaj Daniel, prawda, że postępowaliście tak z innymi kobietami, a one bojąc się was, bo mieliście jakieś znaczenie, mieliście głos, liczyliście się w społeczeństwie. I kobiety bały się i dlatego zgadzały się na nierząd z wami. Ale Zuzanna nie uległa. Daniel osądza rzeczywistość jako prorok Bożymi oczami, prawdę. Mówi prawdę, to wy jesteście grzesznikami, to wy jesteście kłamcami, a ta kobieta jest niewinna. Bóg widzi świat i prorok widzi świat w prawdzie i w miłości, bo Daniela powodowała miłość. Kochał tak jak i Bóg, kocha człowieka. Bóg nie chce zguby człowieka. I dlatego Daniel nie chciał zguby tej niewinnej kobiety. No i mamy ten cały powtórny proces, kiedy społeczność Izraela mówi, prawda, Tobie dał Bóg przywilej starszeństwa, mimo tego, że jesteś młodzieńcem. Ty rozsądź. Rozdziela starców. Jeden kłamie, że widział pod lętyszkiem, drugi kłamie, że widział pod dębem. Skłamałeś. Wyrządzono, oddano im karę. Zabito ich, jak mówi Biblia. Zabito tych dwóch kłamliwych starców po to, żeby osunąć fałsz. Stary Testament jest pełen takich opisów drastycznych, ale to pokazuje właśnie, że zło trzeba zniszczyć w zalążku, żeby się nie rozwijało. Zabito ich według prawa mojżeszowego, bo w prawie żydowskim jasno było, jeśli ktoś będzie krzywo przysięzcą, jeśli ktoś doprowadzi kłamliwie do osądzenia, skazania drugiego człowieka, to sam winien jest śmierci. Ale w tym dniu ocalono krew niewinną. Prorok, który staje po stronie niewinności, w prawdzie i w miłości. Prorok zatem umie demaskować fałsz. To jest pierwsze zadanie, drodzy bracia i siostry, w tej misji prorockiej. Prorok, jeśli występuje naprawdę w imieniu Boga i przez Niego jest posłany, nie zgodzi się nigdy na kłamstwo. Nawet jeśli to kłamstwo będzie powszechnie akceptowane. Milczenie wobec kłamstwa nigdy nie jest neutralne, bo prowadzi do tragedii. Tutaj, gdyby Daniel milczał, a miał się czego bać, przecież był młodym człowiekiem, ci dwaj kłamcy mieli znaczenie, powodzenie jakieś. Byli słuchani, mogli mu zaszkodzić skutecznie. Ale jednak właśnie nie wybrał tej neutralności. I z drugiej strony mamy tę drugą sytuację w Ewangelii. Kiedy, tak jak wspomniałem, kobieta rzeczywiście pochwycona na grzechu. Tam już nie było fałszywego oskarżenia. Naprawdę ona dopuściła się tego przestępstwa, za które karą miało być ukamienowanie. Przyprowadzają ją przed Jezusa. Jezus tak jakby się nie zainteresował, bo mówią: nauczycielu, pochwycono tę kobietę, w prawie nakazano nam kamienować, a ty co mówisz, co mamy uczynić? I oczywiście to chodziło też o to, żeby Pana Jezusa pochwycić, bo jeśli powie, nie kamienujcie, no to zarzucą mu, łamiesz prawo. Bo w prawie jest napisane jasno, za cudzołóstwo kara śmierci, ukamienowanie. A z drugiej strony, jeśli Jezus by powiedział, tak, ukamienujcie ją, bo takie jest prawo Boże, to by powiedzieli, o, i to jest całe miłosierdzie Jezusa z Nazaretu. Pięknie mówi, pięknie naucza, ale jak przyjdzie co do czego, to bez mrugnięcia okiem zgodzi się na ukamienowanie. Jezus robi coś więcej. Nie odezwał się, pochylił się i pisał palcem po ziemi. I oni go znowu pytają. Prawda, co zrobić? To pisanie Jezusa jest bardzo ważne. Były różne interpretacje, co robił. Niektórzy mówią tak bardzo podnośnie, że wypisywał grzechy tych, którzy mieli tę kobietę ukamienować. Rzecz dzieje się w świątyni, więc tam nie ma piasku, jest posadzka kamienna. Prawdopodobnie Jezus dał czas na refleksję. Pisał coś i dał czas na refleksję oskarżycielom. I wstaje i mówi, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Bo Pismo Święte mówi w Starym Testamencie, później to powtarza Święty Paweł, że karą za grzech jest śmierć. Więc każdy, kto zgrzeszył sam i przekroczył Boże prawo, sam zasłużył na ukamienowanie. Kto jest bez grzechu, niech pierwszy wykona ten wyrok. Wszyscy odeszli, jeden po drugim. Jezus wtedy pochyla się nad tą kobietą i pyta, gdzież oni są wszyscy? Tacy chojracy, tacy odważni, bezlitośnie przytargali kobietę. Nie wiemy jak do tego, może specjalnie ktoś ją podpuścił do tego grzechu, może ją zwiódł, przyprowadzili tę biedną, wystraszoną kobietę, tacy odważni. I nagle po tym jednym zdaniu, kto nie ma grzechu, niech pierwszy, prawda, rzuci kamień, niech się okaże swe. Wszyscy uciekli. Nie odezwali się ani słowem. Jezus mówi wtedy bardzo piękne słowa. Ja ciebie nie potępiam. Idź, ale już nie grzesz. Idź, ale już nie grzesz. Prorok to jest oczywiście człowiek prawdy. Tak jak powiedzieliśmy, ten, który widzi Bożymi oczami i umie zobaczyć świat w prawdzie, ale też kocha ten świat. Prorok stara się świat ocalić i mamy to w Starym Testamencie wiele razy, jak chociażby tutaj Daniel ocalił niewinną krew Zuzanny. Ale mamy proroków, którzy zdolni byliby oddać własne życie, żeby się naród nawrócił, żeby nie doznał nieszczęścia, chociażby w postaci proroka Jeremiasza. Bo prorok to także ten, który ratuje człowieka, nie chce go zniszczyć. Który daje człowiekowi tak po Bożemu drugą szansę. I to widzimy właśnie i u Daniela, który ocala, ale i u Jezusa dzisiaj. Jezus ocala kobietę, która naprawdę zgrzeszyła. Ale właśnie chce jej dać nowe życie, dlatego wypowiada te słowa: idź i nie grzesz już. Jakby pokazuje kobiecie, że ma w sobie siłę do niegrzeszenia. I drodzy bracia i siostry, kiedy my w czasie Chrztu Świętego zostaliśmy włączeni w Chrystusa proroka, to mamy w sobie taką moc, żeby być prorokami. Oczywiście pierwsza rzecz to dawanie Bogu świadectwa, prawda, czynami, swoimi słowami. To jest ważne, żebyśmy się modlili w kościele, żebyśmy się żegnali przy krzyżu, czy ściągali czapkę, jeśli jesteśmy mężczyznami, żebyśmy wychowywali dzieci po katolicku, żeby ten nasz dom był katolicki. To jest takie proroctwo. Ale mamy przede wszystkim to podstawowe zadanie. Prorok to ten, który nigdy nie pójdzie drogą fałszu, który będzie służył prawdzie i miłości. Tak jak Daniel. Prorok to jest ten, który zawsze będzie ratował człowieka, a nie niszczył go. I tu mamy bardzo wiele możliwości. Właśnie prawda połączona z miłością po to, żeby uratować człowieka. Ojciec Święty Leon XIV napisał na tegoroczny Wielki Post orędzie, tak jak zawsze piszą papieże. To orędzie poświęcił tematowi słuchania Boga i poszczenia. I bardzo ciekawe słowa Ojciec Święty napisał, że chciałbym was zaprosić do bardzo konkretnej i często niedocenianej formy wstrzemięźliwości postu, a mianowicie powstrzymywania się od słów uderzających i raniących naszych bliźnich. Zacznijmy rozbrajać nasz język, rezygnując z ostrych słów, pochopnych osądów, mówienia źle o nieobecnych, którzy nie mogą się bronić, oraz unikając oszczerstw. To jest prorok. Prorok, który jest siewcą i głosicielem prawdy i miłości. Który rozbraja język. Nie ma tam miejsca na pochopne słowa, osądy. To jest ratowanie człowieka. Nawet jeśli widzę, że ktoś źle czyni, to staram się go osobiście napomnieć, pokazać mu właśnie inną drogę, pomóc mu się rozplątać, a nie idę najpierw do innych i opowiadam o tym, co on robi, co mu nie wyszło i jakiego grzechu się dopuścił. I dalej Ojciec Święty pisze, starajmy się natomiast nauczyć się ważyć słowa i pielęgnować uprzejmość. W rodzinie, wśród przyjaciół, w miejscach pracy, w mediach społecznościowych, w debatach politycznych, w środkach przekazu, we wspólnotach chrześcijańskich. Wtedy wiele słów nienawiści ustąpi miejsca słowom nadziei i pokoju. I to jest prorok, ten, który głosi nadzieję, pokój, miłość. I ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz. To jest nasza misja prorocka, drodzy bracia i siostry. Żeby nie tylko głosić prawdę, ale właśnie głosić prawdę z miłością i z nadzieją drugiemu człowiekowi. Nie dokopać mu, ale raczej go podnieść. To jest to nasze zadanie chrzcielne, zadanie bycia prorokiem. W tym świecie, gdzie często widzimy oskarżenia, nienawiść, podsycanie emocji, szczucie jednych na drugich, kiedy widzimy, jak wszelkie podziały międzyludzkie urastają do granic absurdu, my mamy być prorokami, którzy mówią, nie zgadzamy się na to. Istnieje na świecie dobroć i miłość. Szukajmy tego, co łączy. Szukajmy tego, co może pomóc nam być bardziej ludźmi. Być prorokiem to oczywiście być człowiekiem odważnym i mówić, to jest fałsz, to nie jest prawda. Ale być prorokiem to także umieć ocenić wszystko w duchu miłości. Nie uczestniczyć w kamienowaniu plotką, hejtem, obmową, oszczerstwem. A jeśli upominać, to tak, aby dać szansę na poprawę, jak to zrobił Jezus. Idź i nie grzesz od tej pory. Tam Jezus nie wygłaszał żadnych kazań moralizujących. Ta kobieta dzięki temu słowu z pewnością uwierzyła, że może być lepiej, że może nie wracać do grzechu. I zaczynamy, drodzy bracia i siostry, tę misję prorocką od siebie samych. Siebie samych oceniamy w prawdzie i siebie samych oceniamy także i w miłości. Filozof starożytny Seneka napisał, że w stosunku do siebie człowiek powinien być zawsze najpierw oskarżycielem, to znaczy umieć znaleźć swój błąd. Powinien być wobec siebie także i prokuratorem, to znaczy pokazać, że no ten błąd rodzi takie konsekwencje i trzeba ponieść je. Ale wobec siebie człowiek też powinien być obrońcą i powinien umieć się też wobec siebie usprawiedliwić, pokazać, że ta słabość wynikła z małego starania się, z jakiejś czasami osłabionej woli, ale tak naprawdę nie jesteśmy do końca do niczego. Misja prorocka Chrystusa, którą my także spełniamy, to jest pokazanie, że można w świecie bronić prawdy, miłości, można być człowiekiem miłosierdzia i można prawdę mówić językiem, który pomaga drugiemu do tej prawdy dojść. Tak jak to zrobił Daniel, jak to zrobił Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Niech zatem Jezus Chrystus, nasz dobry pasterz i zarazem prorok, umacnia nas, abyśmy mogli zawsze stawać odważnie po stronie prawdy, żebyśmy nigdy nie byli po stronie fałszu i abyśmy zawsze wszystko, co mówimy, jak postępujemy, czynili w tej Chrystusowej, prawdziwie prorockiej miłości. Amen.